Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Dzisiaj o rodzicielstwie bliskości, pomocy dla chorej pani Magdy, przedstawieniu dla dzieci i rodziców w Toruniu, uldze prorodzinnej i wspólnym rozliczeniu małżonków. Nie zabraknie także cyklu Tacy Sami. I przypominamy już na początku, że w poniedziałek w Grudziądzu w hotelu Rad kolejne spotkanie z cyklu Bezpieczny Maluch. Początek o 17. Tomasz Kaźmierski, zapraszam. Niedawno w Bydgoszczy gościła Agnieszka Stein, psycholog, która zajmuje się rodzicielstwem bliskości. Zapytamy zatem wkrótce, czym jest rodzicielstwo bliskości.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK. Dzisiaj gość, który jeszcze niedawno w Bydgoszczy pojawił się na warsztatach. Pani Agnieszka Stein. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Rodzicielstwo bliskości. Niby wiemy, co to może oznaczać, ale jednak gdy zaczniemy zastanawiać się, co to może oznaczać, pojawiają się pewne problemy i nie do końca możemy zdać sobie z tego sprawę, czym jest rodzicielstwo bliskości, bo w zasadzie każde powinno być jakimś tam rodzicielstwem bliskości, prawda?
To ja też tak myślę.
No to w takim razie czym jest rodzicielstwo bliskości według pani?
Myślę, że jest takim rodzicielstwem, w którym rodzic traktuje dziecko jako człowieka, jako ważną osobę, która jest w relacji z rodzicem, potrzebuje jego wsparcia, pomocy, różnymi rzeczami sobie nie radzi, czyli trochę jest tak, że staramy się po prostu w różnych życiowych sytuacjach bardziej skupiać się na tym, jak znaleźć jakieś rozwiązanie, jak pomóc dziecku, niż na tym, jak, no nie wiem, zastosować dyscyplinę, wyciągnąć konsekwencje i tak dalej.
Czyli będziemy, posłużę się takimi symbolami, raczej pracować niebem, a nie piekłem, czyli nie straszyć tylko w stronę optymistyczną.
Myślę, że w rodzicielstwie bliskości rodzice na przykład wierzą i starają się pamiętać o tym, że dziecko ma dobre intencje w tym, co robi. Że jeśli coś robi, to niekoniecznie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że może nie potrafi albo nie rozumie.
A przychodzą do pani rodzice, którzy mają problem z takimi relacjami?
No przychodzą do mnie rodzice w ogóle, którzy mają różne trudności i wyzwania, bo rodzicielstwo nie jest łatwą sprawą i nawet jeżeli na co dzień różne rzeczy nam dobrze wychodzą i mamy fajną relację z dzieckiem, to pojawiają się takie sytuacje, kiedy rodzice potrzebują z kimś coś przegadać, czym spojrzeć na to jakoś z dystansu, albo po prostu zdarzyła im się taka sytuacja, którą jakoś nie potrafią sobie uporządkować.
Jak ten rodzaj bliskości zmienia się z wiekiem?
Na pewno jest tak, że małe dziecko bardziej polega na rodzicu, bardziej ta relacja jest dla niego taką podstawową. Starsze dziecko ma różne sposoby, narzędzia dbania o siebie. Nie wszystkie z nich opierają się tylko i wyłącznie o rodzica i o proszenie rodzica o pomoc. Myślę też, że z małym dzieckiem to jest taka bliskość bardziej fizyczna i taka bez słów. Starsze dzieci dalej takiej bliskości potrzebują fizycznej i takiej właśnie takiej bezpośredniej.
Starsze do lat mniej więcej?
No nie wiem, im dziecko jest starsze, tym pewnie bardziej jest tak, że czasami da się o czymś z nim pogadać, że da się spytać, o co mu chodzi, co się dzieje.
A nie, jeśli chodzi o tę bliskość, dotyk, to są różnice osobnicze, że jeden więcej, drugi mniej i po prostu
ja myślę
to?
Też, że samo jakby określenie dotyk zawiera w sobie bardzo dużo różnych sytuacji i myślę, że osobnicze nie jest to czy mniej, czy więcej, tylko jaki dokładnie ten dotyk ma być. Jedne dzieci lubią być bardzo mocno ściskane, drugie potrzebują więcej delikatności. Czasami to się zmienia z dnia na dzień.
Jeszcze inne robią zapasy z tatą?
To myślę, że większość dzieci robi zapasy. To akurat jest taka sytuacja, która naprawdę bardzo mało dzieci jest, które nie lubią takich zabaw.
Wspólna gra w piłkę?
To myślę, że różnie, ale zależy. Myślę, że jest też dużo dzieci, które to lubi. Dużo dzieci też lubi taką grę w piłkę, w której ta gra w piłkę jest jakąś zabawą, a nie próbą ćwiczenia jakichś wyników czy trenowania do jakichś zawodów, tylko właśnie po prostu zabawą i byciem razem.
I na koniec dziecko strzela gole.
No to różnie bywa. Czasami strzela przez cały czas.
No właśnie. Pani Agnieszko, jak to jest, jak przychodzą rodzice? Bo już w tym takim porzekadle jest tak powiedziane, że małe dzieci, mały kłopot, starsze dzieci, większy kłopot, duże dzieci, duży kłopot i tak dalej. Zaczyna się gimnazjum, no i zaczynają się takie wyskoki typu nie chodzi do szkoły, nie chce się uczyć, zaczyna się trochę mniej mówić prawdę tym rodzicom, no co jest też tam jakimś omijaniem czegoś tam. Jak pani ten problem rozpracowuje? Pani bada relacje w tej rodzinie?
Ja bym powiedziała po pierwsze, że to jest tak, że jednak mam poczucie, że małe dzieci to jest większy kłopot.
Proszę
jak są małe dzieci, to się wszyscy rodzice martwią, wszyscy rodzice czytają, szukają, próbują się coś tam dowiadywać. A w momencie takim, kiedy dziecko gdzieś tam jest w tym wieku gimnazjalnym, to z pomocy jakiejś i po pomoc przychodzą już głównie tylko ci rodzice, którzy mają kłopoty. Że to już nie są wszyscy rodzice. Część jest takich, którzy na tyle sobie dobrze radzą z relacjami z dziećmi, że nie potrzebują pomocy. I jak jest taka sytuacja, że w którymś momencie zaczyna się dziać coś niedobrego, zaczyna być rodzicom trudno i przychodzą po pomoc, to najczęściej pierwsza rzecz, która się dzieje, to to, że rodzice potrzebują takiego zaopiekowania, w którym w ogóle jakoś uda im się trochę emocje swoje uporządkować i uspokoić i trochę spojrzeć na taką sytuację, która się dzieje z dystansem, bo jak rodzice się boją tego, co się dzieje i mają dużo niepokoju w sobie, to włącza im się taki sposób myślenia, w którym bardzo wyrywkowo widzą tą sytuację między nimi a dzieckiem. Nie widzą wszystkiego, tylko właśnie jakieś pojedyncze kawałki typu nie uczy się, nie chodzi do szkoły, nie chce chodzić, nie słucha się i tak dalej.
No tak, wiadomo, że prawie każdy powie, że no w takiej sytuacji, takich problemów, które się rozpoczynają, to no rozmowa jest podstawą.
To nie jest takie łatwe, bo kiedy my wyobrażamy sobie rozmowę w takiej sytuacji, wyobrażamy sobie ją w ten sposób, że przychodzimy do dziecka i mówimy, co jest nie tak. I to jest taki rodzaj rozmowy, której najczęściej dzieci nie chcą odbywać i niewiele można
zrobić. I jest ona przeźroczysta, transparentna dla nich.
No tak, tak. Dzieci mają różne mechanizmy tego, żeby nie słyszeć tego, co rodzic mówi, tak? Bo to nie jest miłe. Natomiast przejście od czegoś takiego do takiej rozmowy, w którym rodzic siada i mówi, słuchaj, chciałabym się dowiedzieć, co się u ciebie dzieje, o co chodzi w twoim życiu, co się dzieje ważnego, że tak ci jest trudno z różnymi rzeczami, to myślę, że to jest ogromny krok i najczęściej to jest ten moment, kiedy rodzice zaczynają patrzeć jako na to, co dziecko mówi, ale też na to, co dziecko robi, jako na takie sygnały, które pozwalają rodzicom lepiej zrozumieć, co się z dzieckiem dzieje.
Czy jest możliwe, żeby stać się, nie wiem, ojciec, matka, autorytetem dla dziecka?
To myślę, że to zależy, bo trochę myślę, że rodzice wszyscy są autorytetami dla swoich dzieci i że dostają to za darmo z urodzenia. Tylko tyle, że kiedy my chcemy być takim autorytetem, albo takim autorytetem opartym na strachu, albo takim autorytetem, który polega na tym, że wszystko zawsze wie lepiej, to myślę, że dzięki takim zapędom ten autorytet tracimy. Natomiast w momencie, kiedy chcemy być takim autorytetem, który daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, pewność, relacje, to, że dziecko zawsze się może do nas zwrócić o pomoc, to naprawdę jest tak, że bycie takim autorytetem to trochę wymaga tego, żeby nie zepsuć, że to nie jest tak, że to trzeba jakoś na to nie wiadomo co robić, nie? Bo dzieci dają duży kredyt zaufania.
Wkrótce o pomocy dla chorej pani Magdy.
To był kluczowy moment, kiedy moja siostra podczas właśnie samobadania piersi wykryła zmianę małego guzka. Wyczuła po prostu sama poprzez badanie po wieczornej kąpieli. W rodzinie występował u nas problem raka piersi i raka sutka, więc dziewczyny z rodziny są już uczulone na tym punkcie. Aczkolwiek w dalszej części leczenia u mojej siostry badania genetyczne nie potwierdziły, iż rak nowotwór, na który choruje moja siostra, jest związany z genetyką. Jest to nowotwór złośliwy trzeciego stopnia, który rozwija się bardzo szybko i bardzo dynamicznie. Idzie śladami układu nerwowego, dlatego w następnych miesiącach, pomimo przejścia chemioterapii i radioterapii, guz zaatakował głowę, mózg. Siostra przeszła kolejną operację usunięcia dwóch zmian w głowie i kolejna chemioterapia i kolejna radioterapia. Po czym rak nadal nie odpuścił. Pojawił się przerzut w płucach, a następnie w rdzeniu kręgowym i obecnie w grudniu zeszłego roku siostra przeszła zabieg usunięcia guza z rdzenia kręgowego. Sprawność po operacji nie wróciła i czucie w nogach nie wróciło. W tej chwili jest poddana chemioterapii. No i tak naprawdę czekamy teraz na wyniki kontrolne, które mają być przeprowadzone w marcu. Wszystko przed nami, najważniejsze takie badania, w których wyjaśni się, czy kierunek leczenia jest właściwy. Bardzo duże ukłony w stronę bydgoskich lekarzy i całego zespołu onkologii. Aczkolwiek no nie ukrywamy, że chcemy wykorzystać wszystkie szanse. Jako jedyna trzyma się najlepiej z naszej całej rodziny, ponieważ to ona wszystkich nas trzyma w krabach i to jedyna ona nie płakała, jak się dowiedziała, że będzie się zmagała z tak ciężką chorobą.
Powiedziała siostra Magdy, Małgorzata Szatkowska. Spontaniczną akcję pomocy organizują też koleżanki Magdy z Fundacji Aktywizacja, mówi Magdalena Sierocka.
Będą skoki na trampolinie, będą licytacje. Serdecznie prosimy o wsparcie w różnej postaci, czy to przeznaczenie fantów na licytacje. Za wszystkie będziemy bardzo wdzięczni. To była bardzo spontaniczna akcja. Skrzyknęłyśmy się dosłownie z tydzień temu. Nie mamy doświadczenia w organizowaniu takich akcji. Będziemy wdzięczne za wszelkie rady.
W sprawie organizacji marcowego wydarzenia dla Magdy można się kontaktować bezpośrednio przez facebookowy profil współorganizatorki akcji Aleksandry Klunder. Pomóc można również poprzez Fundację Onkologiczną Alivia, której Magda Wicińska jest podopieczną. Dla Popołudnia z nami Bogumiła Wrysiło.
Afrykańska przygoda dla najnajów. Kolejna premiera w Teatrze Muzycznym, Impresaryjnym Teatrze Muzycznym w Toruniu. No i znów takie szczególne zaproszenie do pokoju, do przestrzeni, która już sama w sobie jest wielką, gigantyczną atrakcją, myślę, dla tych najmniejszych dzieci 1-6.
Też mi się tak wydaje, jakkolwiek wydaje się, że to zwyczajny pokoik, bo cóż tu jest? Łóżeczko, krzesełko i nic ponadto, prawda? Jakaś lampa. A potem w trakcie przedstawienia te wszystkie przedmioty ożywają i dopiero wtedy stają się magiczne.
I zmieniają swoją funkcję, bo my lubimy teatr przedmiotu, teatr metamorfoz, gdzie każdy element zagra mało w jednej roli, w dwóch, czasami w trzech postaciach wystąpi.
Poza tym jest to taka przestrzeń, której dzieci, uczestnicy tego widowiska potem mogą sami doświadczyć, sami dotknąć, sami się z nią zabawić.
Tak, spektakl jest w ten sposób skonstruowany, że na początku dzieci siedzą i oglądają, co się dzieje na scenie, a później oddzielamy tę granicę, którą tworzy gąsienica. Dzieci mają prawo wejść na przestrzeń sceny i pobawić się, przejść przez niespodziankę, którą przygotowaliśmy, no i dotknąć wszystkiego, co na scenie się znajduje.
Państwo macie bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o przedstawienie dla najnajów. Jaka to jest publiczność? Dla nich trzeba opowieści trochę szczególnej. Oni sobie lubią poraczkować, porozmawiać między sobą, potarmosić.
Tak, jak najbardziej. Są to szczególni widzowie i my uwielbiamy tych widzów, naprawdę. Te maleńkie dzieci są najbardziej szczere w swoich reakcjach i nas to bardzo cieszy i interesuje najbardziej chyba, bo one pokazują swoim całym zachowaniem, czy im się podoba, czy nie. Trudno jest skupić uwagę takich małych dzieci na tym, co się dzieje na scenie. Mówią psycholodzy i pedagodzy, że tak naprawdę tylko 15 minut można dziecko zająć, przez 15 minut. Nam się udaje to przez ponad pół godziny, ale nie powiem, dosyć dużej ekwilibrystyki trzeba na tej scenie, żeby je przez tyle czasu zainteresować.
Przechodziliśmy różne fascynacje różnymi gatunkami teatru, a na starość wzięło nas na taką twórczość dla najnajów, ponieważ wydaje nam się, że to jest najtrudniejsza forma sztuki. Nie ma łatwych przedstawień, ale wydaje nam się, że zrobić udany spektakl dla tak małych dzieci to jest karkołomne zadanie. Dlatego się za to bierzemy. Traktujemy to jako wyzwanie. Ten spektakl niezwykle, i zresztą wszystkie nasze spektakle, niezwykle szarpią relacje z widzem. To od razu widać, bo dzieciak pokaże swoim zachowaniem, czy mu się to podoba, czy nie. On to od razu pokaże. Ten spektakl, on jest sprawdzony, bo graliśmy go już w Szczecinie 150 razy. Powstał też w Katowicach, w Gdańsku grają, w Wrocławiu. No, wszędzie się bardzo podoba i nie schodzi. Właściwie wszystkie nasze spektakle, możemy się tym pochwalić, nie schodzą za fisza. Są grane po kilkanaście lat.
Zdarzył się cud teatralny, mianowicie przyszła mama z dzieckiem autystycznym. Kilkakrotnie była na naszym spektaklu, to się zdarzyło we Wrocławiu. I dziecko, które nie mówiło, zaczęło po obejrzeniu tego spektaklu mówić.
No właśnie,
to jest przedstawienie, które oczywiście bardzo działa na wyobraźnię małych dzieci. Tutaj przedmioty zmieniają swoje znaczenie. Wieszak jest żyrafą z racji wysokości, czy co się w co zamienia?
Nie chcemy wszystkiego zdradzać.
Ale podajmy przykład.
To znaczy abażur lampy staje się głową zebry. Guśtawka staje się małpą. W szufladzie na pościel mieszkają rybki i krokodyl. No i mamy taki jeżdżący samochód, który okazuje się być jeżdżącym hipopotamem.
A paprotka staje się palmą? Wasze przedstawienia nie wymagają słów. Grają kolory, aktorzy, przedmioty, muzyka.
Przyjęliśmy takie założenie, że na słowa przyjdzie czas. A te maleńkie dzieci cudownie reagują na zmiany scenografii, na to, co się dzieje na scenie w sensie koloru, kształtu i na muzykę. I gdzieś tutaj idą nasze poszukiwania w tym kierunku.
I mają bohatera, z którym mogą się utożsamiać, bo ten spektakl działa trochę na zasadzie lustra. One widzą siebie. Dzieci uwielbiają oglądać siebie. Ten bohater tu jest wykreowany na taką bardzo ważną postać, bo wszystkie duszki przed nim umykają. Ten bohater działa we śnie, ale pod muchem zamienia piłkę w słonia. No różne rzeczy tutaj robi. Niesamowite, dlatego dzieci Jacusia od pierwszych chwil już kochają i podążają za nim.
No i także taka lekcja geografii. Dzieci zapewne jak wrócą do domu po obejrzeniu tego przedstawienia, zaraz będą szukały na globusie, na mapie Afryki.
Pewnie te starsze może się tak zdarzyć, że będą szukały. Na pewno są tu zwierzątka, które można spotkać gdzieś tam w ogrodzie zoologicznym i no gdzieś zachęcamy tym spektaklem rodziców, żeby rozmawiali o Afryce, o tych zwierzątkach. I jeszcze jedna uwaga, że nasz spektakl staraliśmy się pozbawić choćby najmniejszych elementów agresji. Tutaj jest wszystko, co się dzieje, budzi w dzieciach i w ich rodzicach jak najprzyjemniejsze, jak najmilsze emocje. To jest nasz cel, wydobyć z dzieci te najfajniejsze emocje.
Często słyszymy takie opinie właśnie od dorosłych, że to nie jest tylko spektakl dla małych dzieci, to jest spektakl również dla dorosłych, bo dorośli przychodzą do nas i mówią, że przypomnieliśmy im kawałek własnego, ich własnego dzieciństwa.
Damian Droszcz.
Patrycja Kowalewska.
Radosław Smużny.
Przedstawienie dla najnajów to wyzwanie nie tylko dla twórców, dla reżyserów, ale myślę także dla aktorów. Bardzo musicie powściągnąć emocje, grać trochę tak w zwolnionym tempie, spokojniej. Jak to jest z tymi przedstawieniami? Wyciszają was trochę?
Mnie przede wszystkim wyciszają też, ale napędzają do odkrywania po prostu świata dziecka. Przede wszystkim. Sam mam dwoje dzieci i jakby dla mnie też jest to cały czas nauka do tego, aby poznawać ten świat dziecka, odkrywać go i będzie ciekawie też, jak moje dzieciaki też przyjdą na ten spektakl i będę mógł z nimi zwiedzać Afrykę.
No na pewno ułatwia nam to nasza nowa koleżanka Patrycja, która no, niby jest studentką, a przecież to wygląda jak taka nastolatka, prawda? Ona jeszcze gdzieś przyniosła ten świat dziecka ze sobą z tej szkoły, ma tę energię, ma tę radość i ma coś właśnie za co bardzo się kocha. Właśnie absolwentów szkół aktorskich, gdzie oni jeszcze wynoszą te wszystkie idee ze sobą, niosą. No i my właśnie tak sobie czerpiemy z tego, funkcjonujemy w tym radosnym, kolorowym świecie, ciepłym, dobrym, spokojnym, pełnym przepływu lekkich emocji.
Dla mnie to też jest wielkie wyzwanie i wielka przygoda. Nigdy nie grałam dla tak małych dzieci, więc to jest na pewno też taka potrzeba sprawdzenia, jak taki mały odbiorca, najmłodszy w teatrze, będzie reagował na to, co robimy. To będzie, myślę, bardzo ciekawe, ponieważ myślę, że tacy mali są bardzo szczerzy przede wszystkim i będzie od razu widać, czy się podoba, czy się nie podoba, czy działa, czy nie działa.
W jaki świat zabieracie, oprócz tego, że wiemy, że jest to Afryka, właśnie najmłodszą publiczność?
Przede wszystkim w świat pięknych obrazów i spokojnej muzyki, którą skomponował Paweł Dudzik. Nie jest to pierwszy spektakl, kiedy mam okazję grać właśnie przy jego muzyce i nie ukrywam zawsze, że ta muzyka dla mnie maluje obrazy i mam nadzieję, że będzie malowała też obrazy w świecie dziecka.
Dodajemy też szczyptę magii i cudu teatralnego. Budujemy formy na oczach dziecka, zmieniają się skrzynie w żyrafy, jakieś szmatki w małpy. Wszystko to może zaskakiwać, a jednocześnie tworzyć taki świat, który gdzieś pewnie dziecku jest bardzo, bardzo bliski.
Ja myślę, że przede wszystkim to, że jesteśmy trzema duszkami, sprawia, że już na starcie będziemy tutaj czarować, prowadzić dzieci razem z Jacusiem przez ten świat. Bo myślę, że Jacuś jest taką postacią, która ma być jakby odwzorowaniem dla dzieci, ma być jakby ich takim przewodnikiem, który za rączkę będzie prowadził dzieci przez ten świat.
Właściwie każdy z dzieci może sobie przed snem taką historię potem wyobrazić, tak?
Ja bym chciał i życzyłbym sobie też tego, aby widzowie przychodzili do nas na wieczorynki, na dobranocki, bo dobranocek już nie ma w telewizji. Pokończył się czas dobranocek, to może czas właśnie zrobić dobranocki w teatrze i znaleźć jeden dzień w tygodniu, dzieci mogłyby przychodzić. Po takiej dobranocce spałoby się idealnie, ponieważ mój syn już był na próbie jednej z prób i spał po tym po prostu cudownie, także jak niemowlę, a już troszeczkę jest starszy. Także myślę, że jako na dobranoc byłaby ta bajka też idealna.
Rodzice będą potem na rękach dzieci wynosić.
Chciałabym, żeby dzieci przychodząc tutaj do teatru tak samo weszły całą swoją wyobraźnią w to, co będzie się działo na scenie.
Teraz o pieniądzach. Przypominamy o uldze prorodzinnej i wspólnym rozliczeniu małżonków. Wioletta Wełnicka z Kancelarii Doradztwa Podatkowego, Mariusz Gotowicz.
Jeżeli chodzi o rozliczenie ulgi prorodzinnej za rok 2016, to w tym zakresie nie ma żadnych zmian. Rozliczamy tak jak za rok 2015. Często padają pytania w związku z programem 500+, czy przychody z tego tytułu, które otrzymują rodziny na dzieci, czy powinny być wykazywane w przychodach, czy powinny być rozliczane w zeznaniu rocznym. Są to przychody zwolnione z opodatkowania, więc nie wpisujemy tego nigdzie, nie ujmujemy tego nigdzie. Te przychody nie mają również wpływu na uzyskanie ulgi prorodzinnej, czyli jeżeli spełniamy warunki do uzyskania ulgi rodzinnej, to za cały rok na dziecko przysługuje nam kwota 1112 zł i 4 grosze.
Czyli jeśli nic się nie zmieniło w naszej sytuacji rodzinnej, to patrzymy do starego PIT-a i możemy myśleć podobnie, bo przepisy są takie same.
Tak, jeżeli nic się nie zmieniło, to możemy sobie na zasadzie analogii rozliczyć zeznanie za rok 2016.
To tylko tak, by przypomnieć, bo o tym już mówiliśmy 2 tygodnie temu. Ale właśnie, pojawiły się już jakiś czas temu dyskusje czy głosy, że wkrótce nie będzie można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Czy do tego doszło, czy nadal możemy to zrobić?
Czasami takie głosy były, ale jeżeli chodzi o rozliczenie za rok 2016 i również za rok 2017, jak się będziemy rozliczali już w roku 2018, jest możliwość rozliczenia się łącznie z małżonkiem. Tylko, żeby móc się rozliczyć łącznie opodatkować dochody razem z małżonkiem, trzeba spełnić warunki, które zapisał ustawodawca w ustawie. I tak, z takim wnioskiem o łączne opodatkowanie dochodów mogą wystąpić małżonkowie, którzy po pierwsze podlegają nieograniczonemu obowiązku podatkowemu, pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, między nimi istnieje wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy oraz do żadnego z tych małżonków nie mają zastosowania przepisy, na przykład dotyczące rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej, a opodatkowanych według podatku liniowego, albo dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, lub też nie mają przepisy, które dotyczą ustawy o podatku tonażowym. Czyli z reguły, czy tak w takim uproszczeniu, po pierwsze, żeby móc się rozliczyć łącznie z małżonkiem, to trzeba złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Może być to formularz PIT-37 albo PIT-36, jeżeli są takie dodatkowe dochody, które podlegają doliczeniu w tym zeznaniu PIT-36. Wpisuje się dochody uzyskane w roku podatkowym jednego i drugiego małżonka. Należało przez cały zeszły rok być właśnie w związku małżeńskim, mieć wspólność majątkową i można te dochody sobie rozliczyć. Jaka jest korzyść z takiego rozliczenia? Korzyść jest taka, że jeżeli na przykład jeden z małżonków przekracza próg podatkowy, pierwszy próg podatkowy 85 528 zł, a drugi małżonek ma dochody poniżej tego progu podatkowego, to łączne opodatkowanie sprawi, że ten małżonek, który którego wysokość przychodów przekroczyła kwotę pierwszego progu, miał dochody opodatkowane w tym łącznym rozliczeniu niższym podatkiem. Również na przykład, jeżeli jeden z małżonków nie uzyskiwał dochodów w danym roku podatkowym, takie rozliczenie jest korzystne dla małżonków, bo wtedy na tego małżonka, który nie uzyskał dochodów, przysługuje do odliczenia tak zwana kwota wolna od podatku, który swój taki wymierny charakter pieniądzu daje nam kwotę 556 zł i 2 grosze.
A jeśli rodzice zarabiali mniej więcej podobnie i nie przekraczali żadnych progów, tu mamy też jakieś korzyści, czy to tylko w tych dwóch przypadkach?
Znaczy, korzyścią jest to, że się sporządza jedno zeznanie roczne, wysyła się jeden formularz do Urzędu Skarbowego. Takiej wymiernej korzyści w pieniądzu, w zwrocie podatku nie ma dla małżonków, ale oczywiście jest to dobrowolne, że można się rozliczyć w taki sposób, a nie trzeba. Każdy z małżonków może sobie złożyć oddzielne rozliczenie i na przykład przekazać 1% swojego podatku na inną organizację pożytku publicznego, a drugi małżonek rozliczyć swoje dochody i przeznaczyć na przykład 1% swojego podatku na wybraną przez siebie również inną organizację.
Wspólność majątkowa, czyli jeżeli jest intercyza, tak zwana odrębność, mamy problem, nie możemy tego zrobić.
Jeżeli jest intercyza, to ona wyklucza wspólne opodatkowanie małżonków. Również jeżeli małżeństwo zostało zawarte w ciągu roku albo zostało rozwiązane w ciągu roku, to takiej możliwości małżonkowie wspólnego rozliczenia się nie mają.
I za kilka minut, jak zwykle w Radiowym Klubie Rodzica, cykl poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych.
Tacy sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych w Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy sami.
Jacek Błeszyński, jestem pracownikiem Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, profesorem nauk humanistycznych. Chciałbym tutaj podkreślić, że proszę Państwa, każdy z nas ma jakieś cechy autyzmu. Możemy być bardziej lub mniej autystyczni, ale istotą jest, że w przypadku samego autyzmu to nasilenie zaburzeń autystycznych zaburza prawidłowe relacje społeczne. I z tego punktu widzenia można powiedzieć, że autyzm jest społecznym zaburzeniem funkcji komunikacyjnych, jak i również relacji interpersonalnych. Po pierwsze, nie ma idealnego systemu. My również tworzymy, ja tutaj w Toruniu otworzyłem na początku lat 2000 Krajowe Towarzystwo Autyzmu, oddział w Toruniu. Obecnie mamy kilka instytucji, które zajmują się autyzmem. Jednak ta wielość wskazuje nam na różnorodne potrzeby i różnorodne podejście do problemu autyzmu.
Alicja Golon, dyrektor zespołu szkół nr 6 w Toruniu.
Przede wszystkim potrzebujemy dużo pracowni specjalistycznych do terapii, bo pracujemy tutaj w warunkach takich specyficznych. Nasze oddziały są mało liczne, liczące od 4 dzieci do 8, jeśli chodzi o tą niepełnosprawność intelektualną głębszą. Dla lekko niepełnosprawnych intelektualnie dzieci to do 16 dzieci. Jak prowadzimy zajęcia specjalistyczne, mamy sporo już gabinetów, ale okazuje się, że czasami jeszcze taki na przykład jeden do prowadzenia integracji sensorycznej. Wszystkie dzieci, które tutaj trafiają z zaburzenia integracji sensorycznej, mają zdiagnozowane. To są zaburzenia takie ogólnorozwojowe, na przykład dzieci są nadwrażliwe na pewne bodźce albo niedowrażliwione na pewne bodźce, także szczególnie u dzieci z autyzmem te zaburzenia występują, one są bardzo nasilone, na przykład dzieci nie lubią, żeby ich dotykać. Dlatego odpowiednim procesem stymulacji możemy takie dziecko tak dostymulować, żeby dotyk mu nie przeszkadzał. Ta terapia akurat dzieciom może pomóc. Na pewno pomocy dydaktycznych, takich specjalistycznych też nigdy dosyć.
Nazywam się Anna Zduńska, jestem pracownikiem zespołu szkół nr 6 w Toruniu od 20 lat. Każde dziecko z autyzmem jest inne i zachowuje się inaczej. Ja pracuję w tej chwili z klasą trzyosobową, to jest klasa trzecia. I dla mnie największym problemem jest jeden z uczniów, który przejawia zaburzenia zachowania, agresję i autoagresję. Wiadomo, jeżeli jest to autoagresja, to dziecko robi sobie krzywdę. Agresja często skierowana jest wobec innych dzieci, również wobec nauczycieli. Jeżeli on takie zachowania przejawia, no to zaburza niestety cały tok lekcji i no nie korzysta również na tym reszta klasy, raczej traci, prawda, bo trzeba wówczas odpowiednio zareagować. tym, że ja muszę powiedzieć, że dużą rolę tutaj odgrywa współpraca z rodzicami. Jeżeli rodzice są konsekwentni i współpracują ze szkołą i z nauczycielem, to tego typu zachowania są jak najbardziej do opanowania. Mamy spójny system wychowania. Ten, który obowiązuje w szkole, obowiązuje również i w domu. W tej chwili jest dużo lepiej niż 2 lata temu, ponieważ te zachowania są jak gdyby wyeliminowane.
Patrycja Brzozowska, mama 6-letniego Kuby. Najważniejszy jest początek, czyli diagnoza. Dziecko samo sobie nie pomoże, dopóki rodzic sam nie wyjdzie z tego dołka. Pierwszy moment dla rodzica to jest ten szok. Moje kochane dziecko, na które się tak długo czekało, tak? I miało być tak ładnie, pięknie, kolorowo. Mieliśmy swoje plany, a tutaj, no, pech stało się, jak się stało. Pierwsza myśl to, co to jest? Skąd to się wzięło? Czy może to jest moja wina? Powiem szczerze, że mi osobiście zajęło to rok czasu, żeby otrząsnąć się z tej diagnozy. Tutaj pomoc psychologa jak najbardziej powinna być przede wszystkim zastosowana u rodziców. Bo jeżeli rodzic zostanie dobrze wyprowadzony, uspokojony, to i dziecko będzie pewne siebie, bardziej spokojniejsze, ponieważ wzoruje się na rodzicu. Większość ludzi traktuje autyzm jako chorobę, którą można wyleczyć. No niestety autyzmu nie da się wyleczyć. Tego rodzice dowiadują się również później, bo może łudzą się, że może przejdzie. Niestety nie przechodzi. Tutaj ważna w tym wszystkim jest dobra opieka terapeutów, poradni, przede wszystkim tych wszystkich instytucji, czyli przedszkole, tak, szkoła. Oprócz tego, że pocieszyć, ukierunkować się takiego rodzica, powiedzieć, jak pracować z dzieckiem w domu, jak funkcjonować na co dzień. My staramy się żyć najnormalniej, jak tylko się da. Mamy tutaj w rodzinie swoje zasady, z których się musimy trzymać, tak, żeby dziecko nie straciło poczucia bezpieczeństwa i pewności. Proste wyjście do sklepu, czy wyjazd na wakacje, czy proste takie czynności, które dla innych są tak oczywiste, dla nas mogą stanowić problem. Choć nie powiem, że każdy kocha swoje dziecko i poniekąd takie dziecko jest jedyne, niepowtarzalne, jest bardzo kochane i wyjątkowe, tak? Nie ma dwóch takich samych autystów. Każdy ma swoją perełkę, którą bardzo kocha, więc mogę tak panu powiedzieć. Lekarze powinni mieć większą wiedzę na temat autyzmu. Bo zdarza się też tak, że uspokajają, że jeszcze trochę nic się nie dzieje, a tu jednak im szybciej, tym lepiej. Powinien być bardziej nagłośniony temat autyzmu. Przede wszystkim więcej szkoleń dla takich osób, które mają bezpośredni kontakt z rodzicem, zanim ten rodzic trafi do odpowiedniej placówki. Więcej powinno być takich akcji, żeby ludzi trochę uczulić na temat autyzmu, tak? Bo dużo jest takich przypadków, że dzieci są późno diagnozowane. W naszym przypadku było tak, że syn po prostu zachowywał się tak, że płakał, krzyczał. No, wyglądało to jak niewielkie, grzeszne dziecko. No i właśnie to jest ten problem. Osoby z zewnątrz, pierwsza rzecz to jest spojrzenie na rodzica, co z niego za rodzic, jak on w ogóle pozwala dziecku się tak zachowywać, co z tego dziecka potem wyrośnie. I nie ma współczucia dla takiego rodzica. Ja miałam osobiście przypadek taki, że lekarz w przychodni, w której czekaliśmy na wizytę u innego lekarza, zszedł do nas i zrobił nam aferę z tego tytułu, że nie wiemy, jak zajmować się naszym dzieckiem. I pomimo, że wiedział, że syn jest chory, powiedział, że byśmy go dali do niego, do gabinetu, on nam pokaże, jak dzieci wychowywać. Skoro lekarz się tak zachowuje, to osoby, które nie są w temacie, no to nie ma co od nich po prostu wymagać.
Tacy sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy sami.
Przypominam, w poniedziałek w Grudziądzu w hotelu Rad kolejne spotkanie z cyklu Bezpieczny Maluch, początek o 17:00. I to już dzisiaj wszystko w Radiowym Klubie Rodzica. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.